Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Biskup Marek Mędyk został nowym ordynariuszem diecezji świdnickiej.
Na porannej Eucharystii papież modlił się za bezdomnych.
W czasie epidemii Kościół zawsze posługiwał wśród zakażonych. Tym się wyróżniało jego świadectwo, przypomina Vittorio Messori.
31 marca witają Państwa ksiądz Paweł Pacierbek
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
To nowe powołanie to powrót do początków, do mojej Galilei, bo tam się urodziłem i tam kształtowało się moje kapłańskie powołanie. Tak o swojej nominacji na ordynariusza diecezji świdnickiej mówi biskup Marek Mędyk.
Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że Ojciec Święty przyjął rezygnację z zarządzania diecezją świdnicką złożoną przez jej ordynariusza, biskupa Ignacego Deca, i mianował na jego miejsce dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej Marka Mędyka.
Nowy biskup ordynariusz ma 59 lat, urodził się w Głuszycy na terenie diecezji świdnickiej. Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1987 roku pracował jako wikariusz w Dzierżoniowie, po czym odbył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uwieńczone doktoratem z teologii pastoralnej. W 2008 roku papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym w Legnicy.
W rozmowie z Radiem Watykańskim biskup Marek Mędyk mówi o myślach towarzyszących mu w przyjęciu papieskiej nominacji.
Nominacja Ojca Świętego przywołuje we mnie pewną refleksję. Otóż powołanie na biskupa świdnickiego to przede wszystkim przywołanie tych momentów mojego życia, które odnoszą się do początków. Także początków mojego powołania, mojej życiowej Galilei, ponieważ właśnie na terenie diecezji świdnickiej znajduje się nie tylko mój rodzinny dom, ale też znajdują się takie miejsca, gdzie odkrywałem swoje powołanie. Mogę powiedzieć, że właściwie wracam do początków mojego życiowego powołania, pierwszego też nawrócenia, pierwszej takiej miłości w relacji z Panem Jezusem i też przywołanie chyba pierwszych wątpliwości, czy nawet obaw, może oporów, które na etapie odkrywania powołania, które się pojawiały. Ale też tam zdecydowałem odważnie zostawić wszystko i po prostu pójść za Jezusem. I teraz w klimacie zbliżających się świąt paschalnych i tajemnicy zmartwychwstania Pana Jezusa, jakby po raz kolejny wraca takie wielkanocne wezwanie, żeby teraz wrócić do swej Galilei, ale już z nową wiarą, z odnowioną relacją z Jezusem, w takim przekonaniu, w wierze i świadomości, że On już tam podąża przede mną, już tam na mnie czeka.
Podczas mszy w domu świętej Marty papież polecał Bogu szczególnie tych, którzy nie mają dachu nad głową, w czasie kiedy wymagane jest pozostawanie w domach. Modlił się, aby społeczeństwo zwróciło uwagę na tę smutną rzeczywistość i udzieliło skutecznej pomocy, a Kościół, żeby przyjął te osoby.
Podczas homilii Franciszek, komentując dzisiejsze czytania liturgiczne, przypomniał, że Jezus przyszedł na świat, aby wziąć na siebie nasze grzechy. Ojciec Święty zwrócił uwagę na symbolikę węża, który zawsze w Biblii utożsamiany jest ze złem. Podczas wędrówki przez pustynię lud Izraela zaczął buntować się przeciwko Bogu i Mojżeszowi. W tej sytuacji Bóg zesłał jadowite węże, które przyniosły śmierć wielu ludzi. Naród zaczyna błagać go o oddalenie nieszczęścia. Wtedy Bóg nakazuje Mojżeszowi sporządzenie miedzianego węża. Kto spojrzy na niego, ocaleje. Chodzi tutaj o proroctwo, orędzie, które się spełni w przyszłości, powiedział Franciszek.
Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię. Jezus wywyższony na krzyżu. Mojżesz uczynił węża i go wywyższył. Jezus będzie wywyższony jak wąż, aby dać zbawienie. Ale sednem proroctwa jest właśnie to, że Jezus stał się dla nas grzechem. Nie zgrzeszył, ale stał się grzechem. Jak mówi święty Piotr w swoim liście, wziął nasze grzechy na siebie.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że kiedy patrzymy na ukrzyżowanego, myślimy o Panu, który cierpi. To prawda, że krzyż jest karą cielesną, ale prawda z perspektywy Boga jest głębsza. Jezus przyszedł na świat, aby wziąć na siebie nasze grzechy, aż do stania się grzechem. Nasze grzechy są w nim.
Powinniśmy przyzwyczaić się do spojrzenia na ukrzyżowanego w świetle odkupienia. W Jezusie, który stał się grzechem, dostrzegamy całkowitą porażkę Chrystusa. Nie ma tutaj udawania umierania, nie ma udawania cierpienia. Jest sam opuszczony. Ojcze, dlaczego mnie opuściłeś? Wąż, jestem wywyższony jak wąż, jak ten, który cały jest grzechem. Nie jest łatwo to zrozumieć. Jeśli chcemy to pojąć, nigdy nie osiągniemy celu. Jedyne, co pozostaje, to kontemplować, modlić się i dziękować.
Jest to zaproszenie do podzielenia się swoimi kompetencjami w służbie Stolicy Apostolskiej i Kościołowi. W ten sposób ojciec Marek Inglot skomentował nominację na członka papieskiego Komitetu Nauk Historycznych.
Ojciec Marek Inglot jest jezuitą, od wielu lat wykłada na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Obecnie po raz kolejny pełni tam funkcję dziekana Wydziału Historii i Dóbr Kulturalnych Kościoła, mówi ojciec Inglot.
Każda nominacja na członka watykańskiej dykasterii jest zaproszeniem do podzielenia się swoimi kompetencjami, do wniesienia swojego wkładu w działania, których ostatecznym celem jest służba Stolicy Świętej i Kościołowi Powszechnemu. W obecnym wypadku ma się to dokonywać w dziedzinie historii. Ufam, że będę mógł wnieść mój skromny wkład w dzieło tej służby, którą Papieski Komitet Nauk Historycznych prowadzi już od ponad 60 lat. Powołał go do życia papież Pius XII w kwietniu 1954 roku. Bogata i różnorodna jest jego działalność, a jednym z jej aspektów jest współpraca z różnymi instytucjami naukowymi i nie tylko z instytucjami kościelnymi czy katolickimi. Papieski Komitet od wielu lat współpracuje m.in. z Instytutem Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk z Moskwy. Związki z innymi ośrodkami i współpraca realizuje się m.in. poprzez liczne kongresy i sympozja naukowe, których owocem są cenne publikacje.
Stolica Apostolska uczestniczy we włoskiej żałobie. Watykańskie instytucje przyłączyły się do inicjatywy włoskich burmistrzów, którzy na znak żałoby postanowili, że flagi państwowe zostaną dziś opuszczone do połowy masztu. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że w Watykanie gest ten wyraża bliskość nie tylko z Włochami, ale z wszystkimi, którzy na całym świecie cierpią na skutek koronawirusa.
Skutki epidemii odczuwa też rzymska diecezja. Kardynał Angelo De Donatis, który w imieniu papieża sprawuje nad nią pasterską pieczę, od wczoraj znajduje się w klinice Gemelli, gdyż stwierdzono u niego pozytywny wynik badania na obecność COVID-19. Jego stan jest jednak dobry. Sam zapewnił, że przeżywa tę życiową próbę z ufnością i pokojem.
W czasach epidemii duchowieństwo zawsze było bardzo aktywne i wielu kapłanów umierało. Nie było to wystawiania Pana Boga na próbę, lecz świadomość własnej misji. Kościół wyróżniał się tym świadectwem, angażował swoich ludzi, by ulżyć ludziom w cierpieniu, przypomina Vittorio Messori.
Mówiąc o aktualnej epidemii, przyznaje on, że i dziś nie brak wspaniałych księży, kilkudziesięciu już umarło na skutek koronawirusa. Są to jednak akty indywidualnego heroizmu, brak natomiast powszechnej mobilizacji.
Messori podkreśla jednak wyraźnie, że obowiązkiem chrześcijanina jest podporządkować się zarządzeniom prawomocnych władz, o ile nie sprzeciwiają się one wierze. W aktualnej sytuacji posunięto się jednak za daleko. Zdaniem katolickiego pisarza i apologety w wielu wypadkach można by dalej sprawować mszę w kościołach, a przy tym zachowywać wszystkie normy bezpieczeństwa przewidziane dziś przez prawo. We Włoszech istnieje wiele dużych świątyń z dobrym nagłośnieniem. Wystarczyłyby odpowiednie służby porządkowe. Wszystko to dałoby się zorganizować, dodaje Messori. Włoski pisarz z ubolewaniem przyjął też wiadomość o zamknięciu sanktuarium w Lourdes, które zawsze pozostawało otwarte, nawet podczas wojny czy antyklerykalnych reżimów. Przyznaje jednak, że rozumie tę decyzję, bo otwarte sanktuarium mogłoby mobilizować ruch pielgrzymkowy, co w tych okolicznościach nie jest wskazane.
Jedna z włoskich parafii w regionie Bergamo, który stanowi epicentrum epidemii koronawirusa w tym kraju, postanowiła zamienić swe pomieszczenia na tymczasową kostnicę. nie tylko przechowujemy trumny z ciałami ofiar epidemii, zanim zostaną skremowane, ale organizujemy też ostatnie pożegnanie. To ma wielkie znaczenie dla rodzin i przyjaciół, którzy nie mogą teraz osobiście pożegnać swych bliskich, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Marcello Crotti z parafii świętego Józefa w Seriate.
Odkąd parafia wyraziła swą dyspozycyjność przyjęcia trumien, napływają one nieprzerwanie z całego regionu Bergamo, gdzie brakuje miejsca w kostnicach. Tylko w ciągu pierwszej doby do parafii trafiło ponad 70 ofiar epidemii. Specjalny konwój wojskowy wywiezie trumny do pierwszego wolnego krematorium, gdzie zostaną skremowane. Bliscy nie mogą nawet wejść do sali, gdzie przechowywane są trumny. Te samotne pożegnania są dla wielu ogromnym przeżyciem, mówi ksiądz Crotti.
Za każdą z ofiar odmawiamy specjalną modlitwę, każdą trumnę też błogosławimy. Następnie informujemy rodziny, że w tej ostatniej drodze towarzyszymy ich bliskim, że nie są porzuceni. Prawdziwym krzyżem tej epidemii jest to, że wiele rodzin po raz ostatni widzi swych bliskich, jakich zabiera karetka. Jeśli odejdą, nie ma już szans, by się ostatni raz zobaczyć i pożegnać. Swych bliskich dostają dopiero z powrotem w zaplombowanych trumnach albo ich prochy w urnach. Dla nas jest bardzo ważne, by wiedzieli, że przynajmniej w naszej parafii otrzymali modlitwę, ostatni gest miłości.
W związku z epidemią koronawirusa czeska Caritas zintensyfikowała pomoc dla bezdomnych. W Pradze uruchomiono dla nich miasteczko namiotowe. W odróżnieniu od zwyczajnych noclegowni mogą w nim pozostać cały dzień. W ten sposób ogranicza się ruch osób bezdomnych po mieście.
W miasteczku namiotowym potrzebujący otrzymują nie tylko nocleg, ale również pożywienie i artykuły higieniczne, w tym maski. Mogą też skorzystać z prysznica. Miasteczko obsługują pracownicy i wolontariusze Caritas. Dziś przebywa w nim 70 osób.
Ziarna słowa.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego. Tak może mówić człowiek do Boga, który stał się człowiekiem, który jako człowiek nosi całą tajemnicę ceny, wartości, jaką ma człowiek, całą tajemnicę odkupienia. A cóż to jest odkupienie, jak nie przywrócenie wartości? Nie jest przywracaniem wartości człowiekowi spychanie go do tego wszystkiego, co zmysłowe, do tych wszystkich rodzajów pożądania, do tych wszystkich ułatwień w dziedzinie zmysłów, w dziedzinie życia seksualnego, w dziedzinie używania. Nie jest dźwiganiem człowieka, nie jest miarą kultury, nie jest miarą europejskości. Chrystus ma prawo obywatelstwa w świecie, ma prawo obywatelstwa w Europie. Dlatego że dał swoje życie za nas wszystkich, ma prawo obywatelstwa wśród nas i wśród wszystkich narodów tego kontynentu i całego świata. Przez swój krzyż taką miarę europejskości przyjmujemy, taką miarę europejskości pragniemy podjąć i kontynuować, a nie pozwolimy sobie zaniżyć tej miary.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.